Zanim powiem, jaki jest tytuł kazania, to będzie taka pierwsza część, drugą dokończę za 2 tygodnie. To kiedyś oglądałem reportaż z Chin, z kościoła w Chinach, z podziemnego kościoła, który jest prześladowany. Gdzieś tam na wsi było pokazane, że całe podwórko było wypełnione ludźmi. Tych ludzi było 300-500 osób, całe podwórko. I do tej wioski przyjechał nielegalnie misjonarz ze Stanów Zjednoczonych. Przemycili go do tej wioski i kiedy podszedł do starszych zboru, zapytał się ich, czego ode mnie oczekujecie? Na co starsi tego kościoła, który się tam zgromadzał, z okolicznych miejscowości powiedzieli, chcemy, abyś uczył nasz lud. Uczył tych wszystkich, którzy dzisiaj się zebrali. Na co misjonarz mówi, jak długo mam nauczać? A oni mówią, cały dzień. Na co misjonarz ze Stanów Zjednoczonych, gdzie kościoły, zbory funkcjonują tak jak w Polsce, gdzie się naucza 45 minut, a jeśli pastor przedłuża, to wszyscy patrzą na zegarki, albo patrzą na zegarek na ścianie. On mówi, oni nie wytrzymają cały dzień, żebym nauczał. A on, na co starsi kościoła mówią, ci ludzie są głodni Boga. I masz nauczać cały dzień. I oni chcą, żeby Bóg się objawił. I słuchajcie, ten człowiek nauczał od rana do wieczora, a ludzie stali, siedzieli. Nikt nie odchodził do domu na obiad. Ale później, kiedy ten sam misjonarz ze starszymi zboru zaczęli się modlić o ludzi, to było masę uzdrowień i cudów i znaków. I przyszedł Bóg. I kiedy widziałem to, co się dzieje, to bardzo często zadajemy sobie pytanie, dlaczego w Polsce nie dzieje się tyle uzdrowień, cudów i znaków. Jedną z odpowiedzi jest to, że Kościół w Chinach chce się uczyć. Kościół w Chinach jest gotowy przyjść w niedzielę i słuchać, bo przyjechał ktoś, kto ma dużą wiedzę biblijną. I oni mówią, to jest szczególny dzień i będziemy dzisiaj słuchali go przez cały dzień. Kościół w Chinach chce się uczyć. W Księdze Ozeasza 4:6 jest taki werset. Naród mój ginie z powodu braku nauki. Mój lud, mówi Pan w Ozeasza 4:6, ginie z powodu braku nauki albo braku poznania. Dzisiaj tym ludem Pana jesteśmy my jako Kościół Jezusa Chrystusa. To my jesteśmy ludem Pana. Wtedy Bóg to kierował do Izraela, dzisiaj kieruje to do nas. Kościół Jezusa Chrystusa ginie bez poznania, bez nauki. I kiedy otwieramy sobie Amosa, są podobne wersety. Prorok Amos, 8 rozdział, werset 11 i 12. Bóg do Amosa mówi tak. Oto nadejdą dni, wyrocznia Jahwe Boga, gdy ześle głód na ziemię. I to nie było o czasach Amosa. Amos żył przed narodzeniem Chrystusa. Do Izraela Bóg kierował to słowo. Oto nadejdą dni, wyrocznia Jahwe Boga, gdy ześle głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienia wody, lecz głód usłyszenia słowa Jahwe. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód, będą błąkać się w poszukiwaniu słowa Jahwe, lecz go nie znajdą. Jak czytam te dwa wersety, to widzę wyraźnie, że Bóg zaczyna zsyłać głód usłyszenia Boga. Ludzie są już zmęczeni nauczaniem o kimś, kogo nie znają i nawet ci, którzy nauczają, nie znają tego, o kim nauczają. Bóg chce zesłać głód na ziemię, abyśmy mogli słuchać słowa Jahwe, abyśmy mieli w sobie taką postawę ucznia, abyśmy nie podchodzili z takim nastawieniem, że jeśli kazanie się przedłuża, to jest niedobrze. Trzeba z pastorem porozmawiać. Naprawdę, jeśli oczekujemy, żeby w naszym kościele, w Giżycku, Bóg zaczął działać, to musimy być bardziej elastyczni i otwarci na to, co Bóg ma dla nas. Chciałbym dzisiaj mówić kazanie o mądrych i głupich pannach. To jest Ewangelia Mateusza 25, od 1 do 13. To będzie pierwsza część tego kazania. Za dwa tygodnie dokończę. Za dwa tygodnie będę mówił bardziej praktyczne rzeczy związane z tym, co dzisiaj wam troszeczkę wyłożę. O mądrych i głupich pannach. Ta przypowieść jest tylko w tej jednej Ewangelii. Nie znajdziecie jej w Marka, Łukasza ani w Jana. Jest tylko w Ewangelii Mateusza. I zanim zaczniemy czytać i przyglądać się tym wersetom, kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, to pewnego wieczoru modliłem się w kaplicy i Bóg zaczął do mnie mówić na temat tej przypowieści. Zaczął mi ją tłumaczyć. Przyszło takie objawienie i Bóg mi wytłumaczył tą przypowieść. I kiedy na drugi dzień rano wstałem i zacząłem rozmawiać z moim kolegą, z którym się przyjaźniłem, on mi mówi: wiesz co, wczoraj wieczorem w salce katechetycznej się modliłem i Bóg do mnie mówił na temat przypowieści z Ewangelii Mateusza 25. Ja mówię: na temat głupich i mądrych panie? On mówi: tak. Ja mówię: to bardzo ciekawe, bo do mnie mówił na ten sam temat w kaplicy. Ja mówię: a co ci powiedział? No i on mi tłumaczy, co mu powiedział. Ja mówię: dokładnie to samo mówił mi. I to było niesamowite, że w tym samym czasie, w tym samym budynku, Bóg mówił do dwóch różnych osób, w dwóch różnych pomieszczeniach na ten sam temat. On był tak zszokowany tym i wykładnią tego, co Bóg mu powiedział, że podjął decyzję, że powie to wszystkim studentom i naszym wykładowcom. Ja mówię: nie rób tego, nie przyjmą tego. Ale on mi nie uwierzył. I kiedy mieliśmy spotkanie studentów i był pastor, który nas prowadził, i kiedy mój kolega wyłożył to, co mu Bóg objawił, no co pastor powiedział: to nie jest od Boga. Ja mówię: mówiłem ci, że tak to się skończy. Chciałbym z wami podzielić się tym, co Bóg powiedział jemu i mi, i chciałbym wam pokazać, że to, co powiedział mi wtedy, jest prawdą. Kiedy Jezus mówił przypowieści do słuchaczy ze swoich czasów, kiedy mówił, że Królestwo Niebieskie podobne jest, to gdybyście zobaczyli do języka greckiego, w którym Nowy Testament jest napisany, do gramatyki języka greckiego, to Jezus, kiedy mówił przypowieści do ludzi, którzy Go słuchali, zawsze używał czasu przeszłego albo teraźniejszego. Mówił: Królestwo Niebieskie podobne było, albo Królestwo Niebieskie podobne jest. I wtedy mówi do pasterza, który pasie owce, i akurat ktoś przychodził z owcami. Zawsze używał czasu przeszłego albo teraźniejszego. Więc kiedy słuchacze słuchali Jezusa Chrystusa, to wiedzieli, że to jest do nich. Że On mówi do nich. Ale Jezus powiedział cztery przypowieści, w których użył czasu przyszłego. Więc kiedy mówił Królestwo Niebieskie, mówił: Królestwo Niebieskie stanie się podobne. I kiedy użył czasu przyszłego, to ci, którzy Go słuchali, wiedzieli, że to nie jest do nich. Jezus mówił: Królestwo Niebieskie będzie albo stanie się kiedyś. I trzy takie przypowieści są opisane w Ewangelii Łukasza, ale nie będziemy dzisiaj o tym mówić, kiedyś może. A jedna przypowieść jest właśnie w Ewangelii Mateusza i to jest ta przypowieść. W Ewangelii Mateusza jest tylko jedna przypowieść, w której Jezus użył czasu przyszłego. A więc kiedy mówił do słuchaczy, to nie było do nich, tylko mówił: Królestwo Niebieskie stanie się kiedyś podobne. I zaczyna opowiadać historię. I ta historia, co się znaczy? I I przypowieść o mądrych i głupich pannach w Ewangelii Mateusza jest jedyną przypowieścią w tej Ewangelii, która jest użyta w czasie przyszłym. Okej? To tak tylko w ramach wprowadzenia. Bo to, co powiem, będzie szokujące. Więc dlatego tak chciałbym trochę wytłumaczyć z gramatyki i z czasów. To jest jedyna przypowieść tej Ewangelii, gdzie Jezus użył ją w czasie przyszłym. I popatrzmy na pierwszy werset. Jeśli macie Biblię, zachęcam, żebyście je otworzyli i patrzyli uważnie w tekst. W języku greckim ten pierwszy werset dosłownie brzmi tak. Wtedy podobne stanie się. Wtedy podobne stanie się Królestwo Niebios. I słowo podobne stanie się jest w czasie przyszłym w trybie takim orzekającym. Więc Jezus mówi, kiedyś Królestwo Niebieskie podobne stanie się 10 dziewicom albo pannom. Słowo jest użyte, dziewica, czysta kobieta, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie Pana Młodego i Panny Młodej. Macie Panny Młodej tam w oryginale? Nie ma, ale tak jest w oryginale greckim. Część rękopisów jest powiedziane, że te 10 panien wyszło na spotkanie Pana Młodego i Panny Młodej. Ale większość Biblii i Brytyjkę, którą macie przed oczami, i Biblię Tysiąclecia, którą ja tutaj mam, katolicką, nie ma tego Panny Młodej. Ale w wielu rękopisach to słowo jest. I to słowo, że te dziewice wyszły na spotkanie Pana Młodego, można też tłumaczyć narzeczonego albo oblubieńca. I kiedy otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, tą samą Ewangelię, którą teraz omawiamy, 9 rozdział, to od razu będziemy mieli odpowiedź, o jakiego Pana Młodego chodzi. O kim to Pan Jezus mówi. 9 rozdział Ewangelii Mateusza i werset 15. Jezus mówi, może zobaczmy 14, żebyśmy rozumieli, o czym Jezus mówi. Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana Chrzciciela i zapytali, dlaczego my, uczniowie Jana Chrzciciela i faryzeusze, dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą, tylko się obżerają, piją i ciągle imprezy. Dlaczego my, uczniowie Jana Chrzciciela, ciągle musimy sobie odmawiać, nasz mistrz mówi, teraz post, nie jemy, teraz się umartwiamy, szukamy Boga. Faryzeusze tak samo, a Twoi ciągle jedzą. I zobaczcie, co w 15 odpowiada nasz Pan. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. O kim mówi tutaj Jezus w 15 wersecie? O sobie mówi. Mówi, jak moi uczniowie mają nie jeść i się nie cieszyć, jak ja jestem z nimi, a jestem Panem Młodym i mój pobyt na ziemi z moimi uczniami, to tak jakby oni byli na weselu. Dlatego cały czas mamy imprezę. Oni się cieszą, ja nie mam zamiaru ogłaszać żadnego postu. Dopóki jestem z nimi, oni będą jedli, pili i będziemy się cieszyć. Ale przyjdzie czas, że zabiorą im Pana Młodego. Ma na myśli siebie. Czyli kiedy Pan Jezus opowiada przypowieść o 10 pannach i mówi, że 10 panien kiedyś w przyszłości wyjdzie na spotkanie Pana Młodego, to ma na myśli siebie. Że kiedyś Pan Młody znowu na ziemię powróci. I Biblia mówi, że Kościół Jezusa Chrystusa czeka na przyjście Pana Jezusa powtórne na ziemię. Szokującą rzeczą jest to, że nawet Islam też czeka na przyjście Pana Jezusa. Buddyzm czeka na powtórne objawienie się Buddy. A hinduizm czeka na objawienie się jednego z ich ważnych bogów. Wszystkie główne religie świata czekają na powtórne objawienie się kogoś bardzo ważnego. Ale chrześcijanie, islam i judaizm, czyli Żydzi, czekają na objawienie się Mesjasza. My czekamy na przyjście Jezusa. O jakie panny młode chodzi? 10 panien młodych. Albo dziewic, tak jest. W greckim jest użyte słowo narzeczona, panna młoda, oblubienica albo synowa. albo dziewica, tak to można tłumaczyć to słówko greckie. Jeśli otworzymy sobie Apokalipsę, 21 rozdział, to za chwilę będziemy mieli powoli odpowiedź, o jakich pannach Jezus mówi. 21 rozdział, werset 2. A miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I jest użyty dokładnie ten sam wyraz, który Jezus powiedział w Mateusza 25. Można przetłumaczyć przygotowaną jak panna młoda, przystrojoną dla męża. Więc kiedy popatrzymy na drugi werset, to mamy odpowiedź, że panna młoda, o której mówi Pan Jezus w Mateusza 25, to jest nowy Jeruzalem, które jest w niebie. To jest nowe miasto, które Bóg w niebie buduje. A jeśli byście przeczytali cały rozdział, to zauważycie, że to jest mieszkanie, które Jezus poszedł nam przygotować. Że kiedy pójdziemy do nieba, to będziemy mieszkać w prześlicznym mieście ogromnej wielkości, bo ono na długość ma 2000 km, szerokość 2000 km i wysokie jest na 2000 km. Takie są wymiary tego miasta. Więc jest ogromne, jest zbudowane, nie będę mówił o nim, ale jest powiedziane, że Nowe Jeruzalem to jest Panna Młoda. Ale kiedy popatrzycie na werset 9, i przyszedł jeden z 7 aniołów, a trzymając 7 czasz pełnych 7 plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: chodź, a pokażę ci Pannę Młodą, żonę Baranka. Jeśli połączycie werset 2 z 9, to nie dość w drugim jest powiedziane, że Panna Młoda to jest Nowe Jeruzalem, a w 9, że ta Panna Młoda to jest żona Baranka. Oczywiście nie chodzi o takiego baranka z rogami i z kopytkami, że Pan Bóg zrobi taki myk, że zbuduje wielkie miasto w Nowej Jeruzalem i każe się ożenić murą z barankiem. Nie, no Biblia mówi wyraźnie, że baranek to jest Jezus. Ale kiedy otworzycie sobie 22 rozdział Apokalipsy, werset 17, to tam jest powiedziane: a Duch, chodzi o Ducha Świętego, a Duch Święty i Panna Młoda mówią: przyjdź. A Duch Święty i Panna Młoda mówią: przyjdź, Panie Jezu. A to znaczy, że Panna Młoda jest na ziemi. A to znaczy, że Panna Młoda to jest Kościół Jezusa Chrystusa. I macie w takim razie podwójny obraz. Panna Młoda, o której opowiada Jezus w Ewangelii Mateusza, to jednocześnie Nowy Jeruzalem i Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi. Czyli mówiąc inaczej, Nowa Jerozolima w niebie i mieszkańcy tej Jerozolimy, to jest Panna Młoda. A my jako mieszkańcy przebywamy na razie tu. Ale kiedy pójdziemy tam, to jest oblubienica Jezusa Chrystusa. Małżonką Jezusa Chrystusa jesteśmy my, jako mieszkańcy Nowej Jerozolimy. Miasto Jerozolimy razem z nami. To jest Panna Młoda, oblubienica albo żona Baranka, czyli Jezusa Chrystusa. Na pewno tą oblubienicą, Panną Młodą nie jest mama Jezusa, bo to się nazywa kazirodztwo. Mama Jezusa, która Go urodziła, jest częścią tej oblubienicy. Prawda? My jako ludzie, jako Kościół i ludzie ze Starego Testamentu, którzy też będą mieszkać w Nowym Jeruzalem, to jest Panna Młoda i żona Baranka. Ale popatrzmy sobie, kim są w takim razie tutaj, jeszcze do końca odpowiedzmy na pytanie, te panny na dole. Odpowiedź jest w Ewangelii Jana, 3 rozdział. Kiedy otworzymy sobie 3 rozdział Ewangelii Jana, werset 28, wprowadzę was. Wersety wyżej mówią o tym, że uczniowie Jana Chrzciciela przyszli do niego z pretensjami. I powiedzieli tak: ten facet, którego ty ochrzciłeś, który się nazywa Jezus, Jego uczniowie chrzczą więcej niż my, bo wszyscy idą do Niego na chrzest zamiast do nas. I przyszli z pretensjami. A przecież to Tobie Bóg zlecił, żebyś chrzcił. To dlaczego teraz ten Jezus, którego Ty ochrzciłeś, chrzci Jego uczniowie i wszyscy idą do Niego zamiast do nas? I zobaczcie, co odpowiada Jan do swoich uczniów. Werset 28. Wy sami jesteście świadkami, że powiedziałem. Więc Jan chrzciciel mówi tak. Przypomnijcie sobie, kiedy go chrzciłem, co wtedy na głos powiedziałem, a wy staliście obok? Przypomnijcie sobie, że byliście świadkami tego, co ja na głos powiedziałem. Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. To nie ja jestem wyjątkowy. Ja nie jestem Mesjaszem Izraela. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu, albo wypełniła się. Potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał. Więc o kim Jan Chrzciciel mówi, że jest oblubieńcem? Jezus Chrystus. Kto jest oblubienicą? Ten, kto jest oblubieńcem, ma oblubienicę. Oblubienicą jest Kościół, Nowe Jeruzalem. Ale jak się czyta ten tekst, odnosi się wrażenie, że Jan Chrzciciel mówi o kimś innym. Mówi, jest oblubieniec, to jest Jezus Chrystus i on ma oblubienicę. Jak się czyta to, to ktoś pomyśli, że Jezus sobie wybierze jedną z sióstr. Już nie będę mówił z jakiego kościoła. I z nią się ożeni. Ale kiedy czyta się Apokalipsę, widać wyraźnie, że to chodzi o Nowy Jeruzalem i wszystkich mieszkańców. Oblubienicą Jezusa są ci, którzy będą mieszkać w Nowym Jeruzalem. Czy Jan Chrzciciel zalicza się do tej oblubienicy? Chyba tak, bo Jezus powiedział, że nie urodził się większy z kobiety niż Jan Chrzciciel. Że Mojżesz, Eliasz i pozostali prorocy nie dorastają do pięt Janowi Chrzcicielowi. Tak powiedział Jan Chrzciciel Jezus. Nie urodził się większy z kobiety niż Jan Chrzciciel. Ale każdy, kto się narodzi i odda mi serce i stanie się moim dzieckiem, jest większy niż Jan Chrzciciel. To są wypowiedzi Jezusa. Więc Jan Chrzciciel na pewno należy do tej oblubienicy. Ale kiedy się to czyta, ma się wrażenie, że Jan mówi o kimś innym. Wierzący w Jezusa Chrystusa stanowią panny tutaj na ziemi. Jezus opowiada o kościołach, które są na ziemi. Przypowieść z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, kiedy Jezus mówi o 10 pannach, Jezus mówi o nas, o ludziach wierzących, należących do 10 zborów. Jezus mówi, że jeśli ktoś w tym zborze wytrwa w wierze, to będzie stanowił pannę młodą, małżonkę Jezusa Chrystusa tam u góry. W drugim liście Jana, w pierwszym wersecie, Jan pisząc list do swojego przyjaciela, do kościoła, pisze tak. Ja, prezbiter, Jan ma na myśli siebie, do wybranej pani i do jej dzieci. Nie pisał do jakiejś wierzącej siostry i do dzieci. Tylko pisał list do kościoła i kościół, do którego napisał krótki list, Jan nazwał do wybranej pani. Do panny. W piątym wersecie tego samego listu Jan pisze i teraz proszę Cię, Pani, nie jak przykazanie nowe pisząc Tobie, ale które mamy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Jan nie miał jakiejś ukrytej kochanki w jakimś tam zborze. Pisze do kościoła, do zboru i nazywa go Panną. Panią, którą kocha. Także jeśli zestawimy te wszystkie wersety w całość, to widzimy, że słowo Panna chodzi o Kościół tutaj na ziemi, o konkretny zbór. Czym są lampy? O co chodzi z lampami? Dlaczego te panny wyszły z lampami czekać na Pana Młodego? To jest zwyczaj związany z weselem żydowskim. Przeczytam wam. Jezus opowiada o jednym ze zwyczajów z wesela żydowskiego. W dawniejszych czasach w wielu tradycyjnych wioskach Izraela uczta ślubna rozpoczynała się wieczorem, a w ogóle wesele trwało tyle czasu. Po całym dniu wypełnionym, uwaga, coś niebiblijnego, tańcami, porządnie wierzący brat i siostra nie chodzą na tańce, ale wesela żydowskie trwały przez tydzień i bardzo dużo tańczono. Jedzono, pito i pito wino, tylko rozcieńczone, dlatego można było pić wiadrami i cały dzień tańczono. Wina miały wtedy 4%, tyle co polskie piwo dzisiaj. I rozcieńczali Żydzi 1-3, więc można było wiadro wypić. Druhny, czyli panny młode, pozostawiały panną młodą, czyli druhny cały czas były z panią młodą, odprowadzały ją do jej domu, pozostawiały ją i udawały się z lampami na spotkanie pana młodego i czekały na pana młodego na ulicy. Pan młody szedł do siebie, do domu i pan i druhny, panny młode czekały na pana młodego. Następnie przyprowadzały go do oblubienicy, do swojej małżonki i wszystkich razem odprowadzały do pana młodego. Czyli on szedł do domu, żeby trochę odpocząć po tańcach, wziąć prysznic, ubrać się i kiedy szedł, to panny młode mu towarzyszyły z lampami, odprowadzały go do pani młodej i później razem wracali do pana młodego. Taki zwyczaj żydowski. I rola druhny, panny, była zaszczytną funkcją. Obawa przed obrazą polegającą na braku należytego przygotowania lub ubrania kończyło się wyproszeniem z uczty weselnej. Tam nie było takich na weselach polskich, że ktoś przyszedł nieodpowiednio ubrany i starosta wesela machnął ręką, mówił, a to ktoś z rodziny pewnie, tak się postarał. Tam było tak, że jeśli ktoś przyszedł nieodpowiednio ubrany, to starosta powiedział do domu, krowy dojdź. I wyprosił go z wesela. Trzeba było mieć odpowiedni strój i odpowiednio się na weselu zachowywać. I o to dbał starosta wesela. I jeśli panna młoda wybrała kogoś na druhnę, to był przywilej. I ta druhna musiała być odpowiednio ubrana i przygotowana. Także zobaczcie, teraz już mniej więcej czujecie, o czym Jezus opowiada. Jezus wziął pewien zwyczaj z wesela żydowskiego i opowiada nam, jakie to ma znaczenie duchowe dla nas, dla Kościoła. I przypominam wam, że powiedział to w czasie przyszłym, że to się tyczy nas dzisiaj. Że tą przypowieść, którą Jezus w Ewangelii Mateusza opowiedział, tyczy się Kościoła w czasach ostatecznych. On opowiada o nas, o Kościele również w Giżycku. Nie mówił tego do słuchaczy 2000 lat temu. Wziął tylko pewien zwyczaj żydowski. Jezus mówi w drugim wersecie do nich tak. 5 zaś z nich było głupich. Z tych 10 panien, zobaczcie, to jest podobny obraz macie w Apokalipsie. W Apokalipsie jest napisane, że było 7 kościołów. Ale wszyscy ludzie na całym świecie dzisiaj, kiedy czytają Apokalipsę, to wiedzą, że to się nie tyczy tylko tych 7 kościołów z Apokalipsy, prawda? Że listy Jezusa Chrystusa do 7 zborów w Apokalipsie są posłane do całego Kościoła dzisiaj. Więc kiedy Jezus w Ewangelii Mateusza mówi o 10 pannach, to ma na myśli cały Kościół na całej ziemi. I te 10 zborów panien symbolizuje cały Kościół na ziemi. I mówi w drugim wersecie coś takiego. 5 zaś z nich było głupich. To nie są moje słowa, to Jezus tak powiedział. Słowo greckie, które użył, tłumaczy się głupich, albo to drugie tłumaczenie jest jeszcze bardziej brzydkie, tępych, albo niedorzecznych. A 5 rozsądnych, albo tłumaczy się rozumnych, roztropnych, albo mądrych. I to jest wypowiedź Jezusa. I nie miał na myśli pojedynczej osoby, ale cały zbór. na przykład w Giżycku. To jest wypowiedź Jezusa. To Jezus nazwał pięć zborów tępymi, głupimi i niedorzecznymi, a pięć zborów nazwał rozsądnymi, rozumnymi, roztropnymi albo mądrymi, bo to słówko greckie można tak tłumaczyć. Ma cztery znaczenia. I w trzecim wersecie Jezus mówi: głupie wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Więc były ładnie ubrane, miały lampy. Już nie będziemy teraz wchodzić, jakiego rodzaju lampy, bo to nie ma znaczenia. Nie będziemy się o to kłócić. Ale wzięły lampy, ale nie wzięły oliwy, czyli zapasu oliwy. Kiedy wyszły, to te lampy, które miały, się świeciły. Ale nie pomyślały o tym, że Pan młody będzie brał prysznic nieco dłużej. I czekały na tej ulicy, czekały, a lampy gasły. Nie wzięły zapasu. Rozsądne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Ja myślę, że te mądre po prostu widziały, jak Pan młody się spocił. Jak naprawdę tańczył. I stwierdziły: kawał chłopa, dłużej mu zejdzie. Musi wypocząć i się dobrze umyć i przebrać. Więc pomyślały, że skoro wzięły lampy świecące, wzięły też zapas oliwy. Także zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Że wszystkie panny miały lampy, oliwę w lampach, co pokazuje, że wszystkie były nawrócone. Nie można tu kombinować, że Jezus mówi, że niektóre kościoły, o których on opowiada, są nienawróceni ludzie, tylko chodzą do takich tradycyjnych kościołów. Nie. Zobaczcie, każda z tych panien miała lampę i ta lampa się świeciła. Więc i te głupie były nawrócone, bo zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi z oliwą. Ale oliwa, pokażę wam wersety, oliwa oznacza Ducha Świętego. Jest to jeden z symbolów Ducha Świętego. Duch Święty w Biblii jest nie tylko gołąbkiem białym, ale jest przedstawiany jako woda, jako oliwa, jako wiatr. Ma kilka takich symboli. Także zobaczcie, te głupie panny też były nawrócone. W Starym Testamencie oliwa oznaczała pomazanie. Królom wylewano oliwę na głowę jako symbol Ducha Świętego. Także zobaczcie, wszystkie te panny miały strój odpowiedni, lampy i wszystkie były nawrócone. I piąty werset mówi taką rzecz. Gdy się Pan młody opóźniał, dosłownie zwlekał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Wszystkie. Po prostu położyły się na trawce. Musimy pamiętać, że to nie jest Giżycko, to co Jezus opowiada, że nie położyły się na chodniku albo na trawce, gdzie mieszkańcy Giżycka wyprowadzają swoich najbardziej ukochanych, czyli psy, które tam robią wszystkie potrzeby. I nadal nie jest tak jak w Niemczech. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale w Niemczech jest tak, albo w Anglii, jak byłem, w Anglii jest, jeśli ktoś, strażnik cię przyłapie, że wyprowadziłeś ulubieńca, nie zebrałeś po nim tego, co on zostawił, to kosztuje za jeden taki bobasek 80 funtów. Masakra. W Niemczech też jest bardzo drogo. Ale w Polsce, wiecie, ludzie wyprowadzają i tak jak jest, to możecie sobie obejrzeć. Wyobraźcie sobie panny młode, które śpią na takim trawniku. Także to nie jest Giżycko. Jesteśmy w Izraelu, jest zielona trawa, i panny, po prostu czekając na Pana młodego, położyły się na trawie i musiały być też nieźle zmęczone, bo wiecie dobrze, jeśli ktoś z was był na weselu, że wesela to nie jest przyjemna impreza. To jest bardzo męcząca impreza. Nawet polskie wesela są straszne. I te izraelskie też były męczące, bo było dużo tańców, dużo jedzenia, dużo rozmów, więc one usnęły. O tym mówi piąty werset. Pan młody zwleka. I teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli, co to znaczy, że Pan młody zwleka. Bo to ma dla nas duchowe znaczenie. Trochę powiedziałem wam tak śmiesznie o tych zwyczajach żydowskich, ale kiedy wrócimy do Mateusza, 25 rozdział, popatrzcie na wersety, które są wyżej. 24 rozdział. I zobaczcie sobie na werset 45. Jezus wcześniej, zanim powiedział tą przypowieść, powiedział coś jeszcze, że ja będę zwlekał z przyjściem na ziemię. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? I tutaj Jezus mówi, że ja jestem Panem, a wy jesteście sługami. Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Wtedy możesz powiedzieć, że jesteś szczęśliwy, jeśli Jezus powracający z nieba zastanie cię na tym, do czego cię powołał. Jeśli Bóg powołał mnie, Sebastiana Zimę, do tego, żebym był pastorem i nauczał Kościół, przygotował Kościół na czas ostateczny, dlatego mówię też to dzisiaj kazanie, i kiedy wróci, a zastanie mnie nad tym, że będę plewił pomidory, uprawiał rolę i zajmował się biznesem, i Jezus mnie zapyta, a co ty, synu, tutaj robisz? Nie opłacało się być pastorem, dziecko. Może tak być, prawda? Mogę tak mu powiedzieć. Mogę taką decyzję życiową podjąć. No to zobaczcie, co mówi dalej o takim pastorze. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem, jeśli jest wierny i robi to, co Bóg mu kazał. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, mój Pan ociąga się, a do końca świata jeszcze nie wiadomo kiedy, za parę wieków, zacznie bić swoje współsługi, będzie jadł, pił z pijakami i dodaj, nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy on się nie spodziewa, o godzinie, której nie zna, każe go wysłać do czyśćca. Widzicie to w tekście? Każe go zabrać do nieba, bo wierzy w nieutracalność zbawienia. Jeśli ktoś czytał Kalwina, no to nie ma szans. Nawet jeśli był złym sługą, i tak pójdzie do nieba. Ale zobaczcie, jest wyraźnie powiedziane, każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu udział. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Także nie ma nieba. Wyraźnie jest powiedziane, że to nie będzie dobre miejsce, prawda? Nie chciałbym się nad tym rozwodzić, bo nie mam teraz czasu, ale chcę wam pokazać pewną rzecz. Że nasz Pan, Jezus Chrystus, zwleka z przejściem na ziemię. Niektórzy z nas, kiedy zaznają krzywdy od sąsiada, od Urzędu Skarbowego to nie, bo mamy tutaj brata w Urzędzie Skarbowym, od ZUS-u, nie mam nikogo z ZUS-u, nie mam. Ale w ZUS-ie też są bardzo miłe panie, naprawdę. To Giżycko jest pod tym względem specyficzne. Ale jeśli zaznasz jakieś krzywdy od kogoś, to niektórzy wierzący idą do domu i mówią: Boże, Jezu, kiedy Ty w końcu wrócisz i zrobisz porządek? I wiecie, że gdyby Jezus wysłuchał Twojej modlitwy i przyszedł dzisiaj, to pomyśl przez chwilę, gdzie by była teraz Twoja rodzina, gdyby dzisiaj był koniec świata? Byliby w niebie? Pierwszy list Piotra mówi, że Bóg zwleka z powodu waszej rodziny, wujków, ciotków, a może dzieci i sąsiadów. Bo jeśli nie zdążycie im powiedzieć o Chrystusie, jeśli nie nawrócą i będzie koniec świata, trafią do piekła. My bardzo często się nie zastanawiamy nad tym. Wzdychamy i mówimy, przyjdź Panie Jezu. Ale co się stanie ze wszystkimi sąsiadami tam, gdzie mieszkacie, którzy nie znają Jezusa, z waszą rodziną? Powiem szczerze, mi jeszcze nie zależy na tym, żeby jutro był koniec świata. Bo mam moją mamę, mam teściów, których nie do końca jestem przekonany, że są nawróceni. I mam dalszą rodzinę, która nie jest nawrócona. Gdyby jutro był koniec świata, to bym stał na tym końcu świata i wiedział, że idę do nieba i bym płakał. Wcale bym się nie cieszył. A Jezus powiedział, sam mnie o to prosiłeś. Wtedy powiedział, przepraszam, ale nie wiedziałem, o co proszę. I zobaczcie, Jezus mówi, że zwleka. Zwleka, ale w końcu przyjdzie. I jest powiedziane tutaj, że te wszystkie panny zasnęły. Że cały Kościół Jezusa śpi dobrym snem. I niektóre zbory nadal śpią. Ale niektóre zaczynają czuwać. I niektóre kościoły Jezusa Chrystusa, takie całe zbory, zaczynają się budzić. I zaczynają modlić się, przygotowywać na przyjście Jezusa Chrystusa. I szósty werset mówi, lecz o północy rozległo się wołanie, Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. I zwyczaj żydowski był taki, że kiedy Pan młody już po tym prysznicu, ubraniu się, odświeżeniu, szedł do swojej oblubienicy, wysyłał przed sobą takiego starostę weselnego albo kogoś, kto mu towarzyszył, kto się nim zajmował, i ten facet szedł przed nim i krzyczał: obudźcie się, wstawajcie, Pan młody idzie. No i wtedy te panny miały być gotowe na ulicy i w ogóle goście weselni mieli się znowu schodzić. Taki był zwyczaj żydowski, bo Pan młody wraca. I werset siódmy mówi, wtedy podniosły się, zbudziły, chodzi o te panny, wszystkie dziewice, czyli panny, i uporządkowały swoje lampy. Czyli wstały, myślę, że wyjęły lustereczkę i też włosy poprawiły, strój poprawiły, jedna drugiej popatrzyła, kolczyki, wisiorki, wszystko, ale ważna rzecz była te lampy zapalić na nowo. Nie wiem, dlaczego tak pokazuję, kojarzyły się z lampą naftową. To było coś innego. Ale uporządkowały lampy i zadbały o to, żeby zapalić je wszystkie. Także Kościół Jezusa Chrystusa, poszczególne kościoły, zbory, w końcu będą wiedziały, kiedy nadejdzie Pan. Jest wyraźnie w tym tekście powiedziane, że Pan pośle posłańca, który będziemy wiedzieli, że Pan nadchodzi. Zobaczcie, nie ma porwania przed uciskiem. Niektóre kościoły, znaczy prawie cały kościół na świecie naucza, że to, co czytamy w Apokalipsie, że będzie ucisk, prześladowania, to nas nie spotka, bo my damy drapaka do nieba. Bóg nas zabierze przed uciskiem. Tylko, że to nie jest prawda. Nie będzie porwania przed uciskiem. Jutro nie, Jezus też nie przyjdzie jutro po kościół, bo jeszcze pewne rzeczy się nie wypełniły. Ale kiedy Kościół będzie widział, że wypełniają się proroctwa ze Starego Testamentu, dzieją się znaki i cuda, że na naszych oczach dzieją się niesamowite rzeczy, że świątynia żydowska w Jerozolimie jest odbudowywana, że zaczyna się wielki uciech z Apokalipsy i że diabeł jako prezydent całej ziemi będzie rządził całą kulą ziemską, wtedy Kościół powie, to Jezus już przychodzi, to są te znaki, to jest ten posłaniec, o której czytamy tutaj. Jezus wziął tutaj przykład z wesela żydowskiego i w innej formie nam to przedstawia. Ale jest to przypowieść o czasach ostatecznych. I kiedy otworzycie sobie pierwszy list do Tesaloniczan, wiecie, bo w kościołach, w których jesteśmy wychowywani i pastorzy nauczają, ja masę takich kazań słyszałem, pastorzy nauczają tak: zawsze bądź czujny i gotowy, bo jutro może przyjść Jezus. A ja mówię, to jest nieprawda. Jezus jutro nie przyjdzie. Jezus może przyjść po ciebie jutro. Ciebie może samochód przyjechać na pasach, ale nie przyjdzie po wszystkich. To jest nieprawda. I wiele razy pastorzy nauczają w ten sposób. Bóg nas zaskoczy. Nie będziemy wiedzieli, kiedy to się stanie, koniec świata. Tylko, że Biblia tak nie naucza. Otwórzcie sobie pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział. Zobaczcie, w piątym rozdziale chciałem przeczytać kilka wersetów. Trochę dzisiaj się przedłuży kazanie, ale przypomnijcie sobie kościół w Chinach. Oni nie jedli w niedzielę przez cały dzień. Wam się uda, naprawdę. W pierwszym liście do Tesaloniczan, piąty rozdział, od pierwszego wersetu do 11. Paweł pisze tak do wierzących Greków. Nie trzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. I ma na myśli czasy ostateczne. Nie muszę wam tłumaczyć, jak to będzie z końcem świata. Sami bowiem dokładnie wiecie, że Dzień Pański, że powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię, to się nazywa Dzień Pański, przyjdzie jak złodziej w nocy. Że po prostu nie wiemy, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Będzie to jak złodziej w nocy. Śpisz i nagle słyszysz skrobanie. Otwierasz oczy, a tu stoi ktoś na czarno ubrany i otwiera barek. Gdzie w kopercie trzymasz pieniądze na czarną godzinę. I otwierasz oczy i mówisz tak. A co Pan tutaj robi? A to Pani jeszcze nie śpi? Ty jesteś zaskoczona i on jest zaskoczony. No to właśnie tak będzie z przyjściem Jezusa. Że otwierasz oczy i mówisz, o Jezu, to już koniec. Wszystko się wali, pali i spada z nieba. I Paweł pisze dalej w trzecim wersecie tak. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. A tutaj musiałbym długo wam tłumaczyć, ale w jednym zdaniu tylko powiem, że kiedy diabeł dojdzie do władzy nad całą ziemią, to będzie dobry diabeł. Nie będzie żadnej wojny na ziemi. Wprowadzi całkowity pokój i bezpieczeństwo. Nie będzie w ogóle żadnej wojny. Tak zrobi. I kiedy wszyscy ludzie na ziemi będą mówili pokój, nareszcie mamy pokój, nasz prezydent ziemi to jest właśnie ten prawdziwy Chrystus. Bo on przyjdzie jako Chrystus, będzie mówił, że jest Chrystusem. Dlatego się nazywa Antychrystus. Będzie fałszywym Chrystusem. Wprowadzi pokój i bezpieczeństwo. Więc zobaczcie, Paweł mówi, że najpierw to się ma stać, że dojdzie do władzy Antychryst, wprowadzi pokój i bezpieczeństwo, ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej w nocy. Więc Paweł mówi, najpierw musi diabeł dojść do władzy, a później wy dalej będziecie czekać na koniec świata. Ale zobaczcie, wy nie jesteście w ciemności. Kto jest w ciemności? Jacy ludzie na ziemi są w ciemności? Ci, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. Ci, którzy nie oddali serca Jezusowi. I najważniejsza rzecz, ci, którzy nie czytają Biblii. Większość Polaków nie czyta Biblii. Dlaczego? Bo w kościele się czyta Biblia. Bo ksiądz, pastor po prostu skończył seminarium. On jest mądry i on nam czyta Biblię. Ja nie mam czasu czytać Biblii. Wielu ludzi wierzących tak mówi. Pastor, ja nie mam czasu czytać Biblii, ja mam biznes. Wielu katolików w kościele, w którym ja się wychowałem, większość Polaków, katolików tak mówi do księdza. Proszę księdza, ja nie czytam Biblii. Ja tam prosty człowiek, ja nic z tego nie rozumiem. Ale człowiek, który odda serce Jezusowi i czyta Biblię, nie jest w ciemności. Tylko przechodzi do światłości. I szokujący werset. Ale was, bracia, ciemność nie zaskoczy, bo wy jesteście w światłości. I was ten dzień nie zaskoczy, jak złodziej w nocy. Czyli kiedy do ciebie ma przyjść złodziej, to włączasz lampkę, otwierasz okno i mówi, proszę, wiedziałem, że pan przyjdzie. A skąd pan wiedział? Bóg mi powiedział. Zje pan coś? Słuchajcie, tak, słyszałem taką prawdziwą historię, jak właśnie młody człowiek w Warszawie zapukał do drzwi, starsza pani otworzyła, zabrał drzwi z kopa, wepchnął ją do kuchni, powiedział, że ją zabije, jak zacznie krzyczeć i cały pokój rozwalał i szukał złota i pieniędzy. Wchodzi do kuchni, a tam stoi talerz zupy, miska, chleb i ta starsza pani mówi, pewnie pan jest młody, pewnie głodny, może to pan zjadł zupę, bo właśnie ugotowałam. I facet siadł i się odwrócił, bo trafił na babcię wierzącą w Jezusa Chrystusa. No w ogóle się nie wystraszyła. Nakarmiła go i chłopak popłakał, że jest tak podłym człowiekiem, się odwrócił. Zresztą nas ten dzień nie zaskoczy. A więc Kościół ma wiedzieć, kiedy nastąpi koniec świata. A skąd? Skąd Kościół ma się dowiedzieć, kiedy będzie koniec świata? Z Biblii. Wiesz dlaczego? Bo Kościół się nie wybiera na porwanie przed uciskiem. Bo kiedy włączysz dziennik telewizyjny i zobaczysz, że diabeł rządzi już ziemią, to tworzysz apokalipsę i mówisz, no to zostało 7 lat. Proste obliczenie. Kościoła nie zaskoczy diabeł i koniec świata. Dlaczego? Bo my czytamy Biblię. Dalej mówi Paweł, przeczytam jeszcze kilka wersetów. Nie śpijmy przed to jak o inni. A, jeszcze 5. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości, synami dnia. Nie jesteście synami nocy. Nie śpijmy przed to jak inni, ale czuwajmy, bądźmy trzeźwi. I czas, żebyśmy się jako panna, jedna z panien, obudzili i zaczęli czuwać i oczekiwać przyjścia Jezusa. Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy się są pijani. Wy zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary, miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim byli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Zwróćcie uwagę na werset 9. Bo kiedy czyta się Apokalipsę, kiedy z moimi dziećmi czytałem Apokalipsę i tłumaczyłem im werset po wersecie, co się będzie działo, to moja córka mnie się mówi: tato, wiesz co? A ja to bym chciała umrzeć, zanim będzie Apokalipsa. A ja mówię: ale dlaczego? Bo ja się boję tych rzeczy. Tylko Apokalipsa nie została napisana do kościoła, żebyśmy się bali. O Boże, tyle plag, to ja tego nie przeżyję. Pierwszej plagi nie przeżyję. Tylko że plagi nie są dla kościoła. W Apokalipsie jest powiedziane bardzo wyraźnie: ludu mój, wyjdź spośród Babilonu. A Babilon to ludzie niewierzący. Odłącz się od nich. Kościół będzie musiał się wyprowadzić z miasta. Nie będziemy używali już tego budynku i patrzyli na ten piękny sufit. Więc dlatego ciągle powtarzam, nacieszcie się. Będziemy musieli się wynieść z Giżycka na wieś. Lud Jezusa Chrystusa będzie musiał się wyprowadzić. Dlaczego? Bo 9 werset mówi: bo nie umieścił nas Bóg dla gniewu. Bo Bóg, kiedy będzie zsyłał plagi w Apokalipsie na świat, nie na wierzących będzie je zsyłał, tylko na niewierzących. Apokalipsa to jest księga naszego zwycięstwa. Dojdzie do bitwy między Jezusem i diabłem, a my będziemy widzieli, jak Jezus strzela do diabła plagami i różnymi rzeczami. Jak będą niszczeni ludzie diabła, ale nie Kościół Jezusa Chrystusa. Jezus nie strzela do swoich ludzi plagami. Przeczytajcie sobie Księgę Mojżeszową, drugą, kiedy Mojżesz wyprowadza Żydów z Egiptu. Żadna z plag nie spadła na Żydów. Nawet były takie plagi, że podczas jednej plagi w całym Egipcie była ciemność, a tam, gdzie mieszkali Żydzi, był dzień. Nie da się naukowo takich rzeczy wytłumaczyć. Jak to możliwe, że w jednym województwie w Egipcie świeciło słońce, a wszędzie była ciemność gorsza niż w nocy? Tego się nie da wytłumaczyć. Zobaczcie, ten tekst z Tesaloniczan jest bardzo ważny, bo on mówi o tym, już powoli będziemy kończyć, że my będziemy wiedzieli, kiedy jest koniec świata. Ale nie będziemy wiedzieli dokładnie co do dnia i godziny. Za chwilę jeszcze do tego wrócę, kończąc już powoli. A głupie rzekły do rozsądnych: użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Głupie zbory poproszą mądre zbory o pomoc. Kiedy już włączą dziennik telewizyjny i okaże się, że jeden Pan rządzi całą ziemią, te głupie zbory, mam nadzieję, że my będziemy tym mądrym, dlatego właśnie nauczam, zadzwonią i mówią: wiesz co, pomóżcie nam. Bo okazało się, że nie było jednak porwania przed uciskiem. A nasz pastor nauczał, że będzie. Źle nas nauczał. Słuchajcie, będę miał dużo takich telefonów. Zanim z tego budynku się wyprowadzę. I wtedy wiele zborów głupich zadzwoni do zboru w Giżycku i powie: pomóżcie nam. Odpowiedziały mądre zbory, te pięć mądrych zborów, które miały więcej oliwy, mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Mądre zbory odmówiły pomocy, bo bały się, że wtedy wszystkim zabraknie oliwy i kiedy Pan Młody nadejdzie, to w ogóle tego orszaku Panny Młodej nie będzie. Wszystkim Panom by zgasły lampy i on w pociemku, tylko ze starostą, doszedłby do swojej ukochanej i powiedział: wiesz co, ale lipę odstawiłaś z tymi druhnami. Wybrałaś takie panienki, które za grosz rozumu nie mają. Tak by powiedział. Wszystkie ładnie wyglądały, tylko w ogóle po ciemku musiałem do siebie iść i zobacz, jak się ubabrałem. Ktoś chyba jałówkę prowadził. Tak by się to skończyło. Przyszedłby brudny, ubabrany. Ona by mogła powiedzieć przysłowie polskie: będziesz bogaty, bo wdepnąłeś. Te dziewczyny by się ze wstydu spaliło. Ale zobaczcie, niektóre z nich miały oliwę i te mądre mówią, nie podzielimy się, bo jeśli za chwilę nadejdzie Pan młody, albo trochę się jeszcze opóźni, to wszystkie lampy zgasną. Będzie wstyd nam wszystkim i naszej ukochanej, która nas wybrała. Nie damy Wam oliwy. I zobaczcie, Jezus uważa, że takie kobiety są mądre, które mówią, nie podzielę się z Tobą. I ma tu na myśli cały zbór. Ale będziemy jeszcze do tego wracać w drugim kazaniu za 2 tygodnie. 10 werset mówi, gdy one szły kupić, nadszedł Pan młody. Stało się dokładnie tak, jak te mądre powiedziały. Poszły kupić sobie oliwy i w tym momencie przyszedł Pan młody, czyli Pan Jezus. Te, które były gotowe, te panny, które były gotowe, 5 ich zostało, poprowadziły Pana młodego do jego ukochanej. Weszły z nim razem na wesele, bo impreza dalej trwała wieczorem. Zamknięto drzwi, przyszli sąsiedzi i dalej było wesele wieczorem. I drzwi zamknięto. Czyli Jezus mówi o tym, że Kościół ma być gotowy, bo Jezus chce nas zabrać do nieba na wesele. I Biblia mówi, że to wesele będzie trwało 1000 lat. Niesamowita impreza. Nie polskie wesele. Także nie bójcie się. Biblia mówi, że na tym weselu, gdzie będziemy w niebie, teraz szokująca rzecz, nie mam czasu, żeby wam tego wersetu pokazać, ale w Ezechiela jest, że będziemy pili wina drożdżowe sfermentowane. Alkohol w niebie. Niektórzy myślą, że to będzie jednak piekło. Ale w niebie jest powiedziane, że będziemy pili alkohol. Teraz problem kolejny dla tych, którzy nie jedzą mięsa. Będziemy jedli tłuste mięsa w niebie. Także nie wiem, jak tam się odnajdą wegetarianie z kościołem. I jest powiedziane, że sami aniołowie będą nam usługiwać. I też Jezus będzie nas częstował. I chodzi między gośćmi częstował. I jest powiedziane, że Jezus będzie usadzał. I będzie taki wielki stół. Niektórzy będą siedzieć bliżej Jezusa, a niektórzy parę kilometrów dalej. W nagrodę, jak służyli tutaj na ziemi. Jest powiedziane, że Jezus zabierze te 5 mądrych zborów na wesele, które będzie trwało w niebie 1000 lat. 11 werset mówi, w końcu nadchodzą pozostałe panny, prosząc, Panie, Panie, otwórz nam. Przyszły te, które w końcu kupiły tą oliwę. Przyszły z tymi lampkami zapalonymi. Tylko, że już całe czerwone były ze wstydu, bo te lampki i one miały za zadanie przyprowadzić Pana młodego, a Pan młody już był na weselu. Tylko drzwi zamknięto i one chciały jeszcze... Zobaczcie, jakie spryciule. Nie chciały pójść do domu i tam płakać w poduszkę i się wstydzić. Tylko miały na tyle... Były takie dowartościowane dziewczyny bardzo. Za grosz wstydu chciały jeszcze wejść na imprezę. Mimo, że już dały plamę. I były niegotowe. Przychodzą, pukają do drzwi i mówią, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział. Zobaczcie, Pan młody odpowiedział. Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Zobaczcie, słowo nie znam was jest to czasownik orzekający czas teraźniejszy niedokonany, że oznacza czynność dokonaną, której skutki trwają teraz. Te głupie panny, które przyszły, były nawrócone, bo miały lampy i oliwę. One naprawdę, Duch Święty w nich był. Przychodzą, a Jezus mówi, nie znam was. Jakoś znowu mi się to kłóci z nieutracalnością zbawienia. Że jak człowiek się raz nawróci, to już nie może odpaść. Może. Nawet cały zbór może odpaść. W Stanach Zjednoczonych kiedyś cały zbór baptystów, murzyńskich baptystów, zrobił członkowskie i przeszli na islam. Można, ale czego? Zbór baptystów ma demokrację. Robisz członkowskie, przychodzisz na islam. Takie historie się dzieją na świecie. Te 5 zborów były niegotowe na przyjście Jezusa. Byli to wierzący, nowonarodzeni ludzie. Zobaczcie, może wierzący w moc łaski, byli już zbawieni, chodzili do kościoła, czytali Biblię, modlili się, a Jezus nazywa te 5 zborów głupkami. Mówi, głupie panny, które zasnęły, nie przygotowały się na moje przyjście i zamknął im drzwi przed nosem i powiedział, Jezus to powiedział, nie znam was. A więc zobaczcie, brak zbawienia, odrzucenie, te wersety wyżej, które tam powiedział, o słudze nieużytecznym. Zwróćmy uwagę na to, że te głupie panny miały odpowiedni strój. Były ładnie ubrane, były jak te mądre panny, miały lampy, tak jak te mądre panny. Ich lampy świeciły i mądrych panien świeciły. I kiedy patrzy się na te głupie panny, pierwszy rzut oka niczym się nie różnią od tych mądrych. Mało tego, gdyby ktoś tak stał obok mądrej i głupiej i ktoś Jezus by zapytał, która jest głupia, która mądra? Nie wiem. Wyglądają tak samo. Jedna ma lampy, druga ma lampy. Tej się świeci, ta się uśmiecha. Ta jest ładnie uczesana i ta Jezus mówi, zobacz, ta ma zapas oliwy, a ta nie ma. Niczym się od siebie nie różniły. Jedne miały zapas, a drugie nie. Jakoś dziwna ta historia, jeśli zbawienie miałoby być nieutracalne, jeśli nie musielibyśmy uważać, jeśli wystarczyłoby się tylko nawrócić i już wszystko załatwiono. Biblia mówi wyraźnie, że mamy wytrwać. I 13 werset mówi tak, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Słowo czuwać znaczy... Nie, znaczy czasownik nie znacie, dosłownie nie widzicie, nie oglądacie, nie dostrzegacie. Nikt nie zna dnia ani godziny przyjścia Jezusa Chrystusa. To jest Mateusz 24:36. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani Syn, tylko Ojciec. Kiedy uczniowie zapytali Jezusa, powiedz nam, Mistrzu, kiedy będzie koniec świata? Jezus mówi, nie wiem. Szokująca rzecz. Nawet Chrystus nie zna końca świata. Ale wiecie dobrze, że Nostradamus wiedział, kiedy jest koniec świata. Wiecie dobrze, że 2 lata temu był koniec świata i że już jesteście po... W tamtym roku był koniec świata Majów. Przeżyliście już tyle końców świata. I zobaczcie, co chwilę ktoś głupotę mówi, że jest koniec świata. Tylko Jezus mówi, ja nawet nie wiem, kiedy jest koniec świata. Moi aniołowie nie wiedzą, kiedy jest koniec świata. Koniec świata to tylko mój Ojciec wie, kiedy jest koniec świata. I Kościół ma wiedzieć, kiedy będzie koniec świata. Ale dzisiaj koniec świata nie wiemy, kiedy będzie. Dlaczego? Bo znaki muszą się wypełnić. Słuchajcie, jeśli wsiądę w samochód z Giżycka i jadę do Zakopanego, moja mama z Lubelszczyzny zadzwoni i mówi, to o której będziesz Zakopany? Ja mówię, nie wiem, mama. Mam jeszcze 300 kilometrów. Ale kiedy widzę tabliczkę, jest napisane 50, to mogę zadzwonić do mamy i powiedzieć tak, wydaje mi się, że za pół godziny, jeśli nie będzie wypadku. Prawda? Mogę powiedzieć, że za pół godziny, a droga będzie zablokowana. I przyjadę za parę godzin. Zobaczcie, kiedy świątynia będzie odbudowana w Jerozolimie, kiedy Żydzi ogłoszą, że ten polityk żydowski, który doprowadził do budowy świątyni, to jest ich Mesjasz, wtedy ja jako Kościół w Giżycku mogę otworzyć przed wami Apokalipsę i powiedzieć, słuchajcie, wiem, kiedy będzie koniec świata. Zostało 7 lat. Ale nie znam dokładnie dnia ani godziny. I o tym mówi Jezus. I nawet Jezus nie wie, kiedy będzie koniec świata. Znaczy dokładnie Jezus nie zna dnia ani godziny, tylko Ojciec. Dlatego każdy, kto wam mówi o końcu świata, głupoty wam gada. Każdy pastor, który wam powie, że jutro przyjdzie Jezus, głupoty gada. Bo najpierw muszą się wypełnić znaki, a my jako Kościół mamy się przygotować. I za 2 tygodnie chciałbym wam powiedzieć praktycznie, o czym jest ta przypowieść. Co to znaczy się przygotować i jakim jesteśmy Kościołem? Czy głupim, czy mądrym? Czy Kościół w Giżycku jest mądry, czy głupi? To będzie za 2 tygodnie. Powiem wam, ale zadam wam 2 pytania. Czy jesteś przygotowany na przyjście Jezusa? Czy masz zapas oliwy do lampy? Każdy z was pojedynczo i my jako Kościół. Czy gdyby jutro przyszedł Jezus, zaliczyłby nas do głupich czy do mądrych panien? Bo to, że jesteśmy zbawieni i chodzimy do Kościoła, to jeszcze nie oznacza, że jesteśmy zaliczeni do mądrych panien. I o tym będę mówił za 2 tygodnie. Dlaczego Jezus tą przypowieść opowiedział? co to znaczy praktycznie, co my mamy zrobić jako Kościół, jak się przygotować, co to znaczy zapas oliwy, o co mu dokładnie chodzi.